Słuchasz słuchowiska Splot, stworzonego przez BIS AGH we współpracy z Radio 1.7.
Najtrudniejsze w budzeniu się po imprezie w obcym miejscu jest to tragiczne zagubienie i brak świadomości, gdzie i dlaczego się właściwie przebywa. Nie umiem nawet ubrać w słowa, jak trudno jest mi odnaleźć w głowie jakiekolwiek wspomnienie, które pomogłoby mi przypomnieć sobie, gdzie jestem i co robiłam wczoraj wieczorem, albo chociaż zmotywować się do otwarcia oczu, żeby zrozumieć sytuację. Jedyne, czego jestem pewna, to fakt, że kręci mi się w głowie, a koło mnie, cholera, chyba ktoś leży. Słyszę miarowy oddech, cichy, spokojny, chyba kobiecy. Pozostaje nadzieja, że leżąca obok mnie dziewczyna jest przynajmniej ładna, a ja nie wyrabiałam wczoraj rzeczy, których mogłabym się przed nią wstydzić. A zresztą, jaka to właściwie różnica? Artystyczny półświatek Krakowa jest raczej wyrozumiały w tej kwestii. Nie wiem nawet, czy znalazłby się tutaj ktokolwiek, kto zechciałby mnie umoralniać i grozić paluszkiem z powodu moich niezbyt chlubnych dziur w pamięci. Co innego Marcelina. Już sobie wyobrażam jej podniesiony głos, rugający mnie za mój opłakany stan. Ty idiotko, wyrywa mnie z przemyśleń mój własny głos. Marcelina, jesteśmy dzisiaj umówione na 11:00 na śniadanie, a ja oczywiście zapomniałam, zaspałam i wszystko inne. To najwyższy czas na otwarcie oczu i odnalezienie swojego telefonu. Po mojej lewej faktycznie leży dziewczyna, urocza, szczupła blondynka. Jeśli mnie pamięć nie myli, to chyba dziewczyna Tomka. Ona studiuje na AGH, chyba na jakiejś akustyce czy czymś tam. Ciekawe, jak się zgadali, skoro jego zdolności matematyczne kończą się na próbach obliczenia, ile będzie wisiał ASP za warunki po najbliższej sesji. Ale gdzie jest ten telefon? Pewnie w plecaku, tylko gdzie z kolei może być plecak? Jeśli dobrze kojarzę, zostawiłam go gdzieś w salonie. Stawiam pierwszy krok i już wiem, że to nie będzie łatwy poranek, ani nawet dzień. Ale telefon całe szczęście leży tam, gdzie go zostawiłam i gdzie dała radę sięgnąć moja pamięć. Jednym dosyć tragicznym minusem tej sytuacji jest fakt, że jest dokładnie 10:55, a do centrum jedzie się stąd pół godziny. Marcelina urwie mi głowę. Ósemka jak zwykle jest spóźniona, a ja jak zwykle zdenerwowana. Marcelina wypisuje kolejną wiadomość i wiem już, że nie wymigam się od jej irytacji. Szybki rzut okiem w szybkę telefonu utwierdza mnie w przekonaniu, że wyglądam dokładnie jak osoba, która po całej nocy imprezowania obudziła się w obcym łóżku z obcą dziewczyną. Mam tylko nadzieję, że nie ma dzisiaj jednego ze swoich gorszych dni i zamiast układać w głowie karcącą przemowę, zamawia mi właśnie mocną kawę. Niewątpliwie jest niezwykłą osobą, o czym najlepiej chyba świadczy fakt, że poznałam ją na premierze jej własnej książki. To jedna z tych dziewczyn, które są dokładnym przeciwieństwem stereotypowej artystki. Pracuje od 8 do 16, jest zawsze taka zorganizowana, dokładna i obowiązkowa. A przy tym ciepła, dobra i z sercem na dłoni. Chociaż ten cudowny charakter objawia się również w tym, że ratuje nie tylko ciepłą zupą na kacu, ale i wykładem z etyki. Do dzisiaj nie mam pojęcia, co właściwie sprawia, że Marcelina mnie lubi i jakkolwiek ze mną wytrzymuje. Z moim skrajnym wręcz nierozgarnięciem, roztrzepaniem i bałaganem. Może czuję się w obowiązku, żeby mnie uratować ode mnie samej. To by właściwie miało jakiś sens. Wysiadam na przystanku i do knajpki pozostaje mi już właściwie tylko kilka kroków. Gdy dochodzę do wejścia, już przez okno widzę Marcelinę, która ma w dłoni jakąś książkę. Zawsze coś czyta, jeśli tylko nie ma co robić przez dłużej niż minutę. Pozostaje tylko nadzieja, że dzięki temu czas czekania na mnie upłynął jej chociaż trochę milej. Jak bardzo jesteś na mnie zła? Ledwo zadaję to pytanie i już wiem, że to nie był najlepszy dzień na spóźnianie się.
A, nie jestem w ogóle. Jak było na imprezie?
Marcelinie łamie się głos, a ja jestem już niemal pewna, że stało się coś złego. Od razu po niej widać, gdy kłóci się z tym swoim facetem. Okropny typ. Chyba nic na świecie nie drażni mnie tak jak on. Jest skrajnie toksyczny, ogranicza ją i podcina skrzydła. A ona nie wiedzieć czemu nadal z nim jest i bez przerwy go broni, mimo tego, że chyba już każdy z jej bliskich powiedział jej, że to po prostu nie jest człowiek dla niej. Chyba ważniejsze jest to, z jakiego powodu masz płacz na końcu nosa. Co się dzieje? Ten but znów ci coś zrobił?
Nie mów tak o nim. Zresztą to nie do końca jego wina. Po prostu...
Znów to samo. Marcelina zaczyna, po raz już chyba setny, opowiadać mi o tym, jak to jej chłopak zrobił jej awanturę o byle co. Nie mam bladego pojęcia, jak ona w ogóle może nie widzieć tego, co on jej robi. Ona. Działaczka, feministka, wykształcona, mądra dziewczyna. Tym razem mówi mi o tym, że w jej redakcji przedłużyło się spotkanie, więc musiała zostać 2 godziny dłużej w pracy. Oczywiście chłopak w tym czasie zdążył uznać, że Marcelina go zdradza i uciekła ze swoją nową miłością do Stanów Zjednoczonych czy na inne Hawaje. Później rozpętało się już prawdziwe piekło. Wydzwaniał, pisał i wpadł w panikę, a później, gdy w końcu skończyła spotkanie, całą winę zrzucił na nią. Oczywiście ona nie widzi w tym nic złego. Ba, czuje się winna, że go zawiodła. Nie wiem, nigdy nie potrafiłam zrozumieć tego, co dzieje się w jej głowie w takich sytuacjach. Czy to po prostu mężczyźni tak działają na te biedne dziewczyny? Dobrze jest jednak nie mieć z nimi za wiele wspólnego. W moich związkach nie ma ani mężczyzn, ani takich kłopotów. Oczywiście nie można mówić, że w moich dotychczasowych relacjach zawsze było idealnie, ale nie ma tego, co porównywać do dramatów, które przeżywa Marcelina. W końcu ze swoją ostatnią dziewczyną rozstałam się mimo wszystko w spokojny sposób. Trudno się dziwić Julce, że nie mogła znieść mojego trybu życia. Zresztą, kto by mógł? To chyba nic dziwnego, że ostatnio nie mogę znaleźć sobie nikogo na dłużej niż jedną noc.
Kaja, czy ty mnie w ogóle słuchasz?
Głos Marceliny dotarł do mnie jakby zza ściany. Wiedziałam już, że nie ma sensu chociażby udawać, że byłam na niej skupiona. Nie miałam pojęcia, o czym mówi. Przepraszam, zamyśliłam się. Próbowałam wykrztusić z siebie jeszcze jakieś wytłumaczenie, ale nie wiedziałam, jak niby miałabym się usprawiedliwić. Co mam jej powiedzieć? Że wszystkie historie o tym facecie są takie same? Ile razy mogę jej powtarzać, że powinna go po prostu zostawić?
W ogóle cię już nie interesuje to, co mówię? I nawet mi nie mów, że po prostu powinnam dać sobie z nim spokój. Jak w ogóle możesz próbować dawać mi takie rady, skoro nawet nie chce ci się mnie posłuchać?
Marcelina, no to nie tak. Naprawdę cię przepraszam, nie powinnam tak odpływać myślami. To prawda, nie lubię twojego chłopaka, ale masz rację, to nie zmienia faktu, że powinnam cię słuchać. Po prostu trudno mi znieść, że jesteś z kimś takim. Ten chłopak robi ci wyrzuty o każdą błahostkę i traktuje jak jakąś porcelanową lalkę, którą ma na własność. Naprawdę nie uważasz, że to nie w porządku?
Już nie odwracaj kota ogonem, skoro nawet nie chcesz wysłuchać tego, co mówię. Widujemy się tak rzadko. Czy nie możesz poświęcić mi chociaż chwili?
No już, Marcelina, przepraszam. Nie złość się na mnie, wiesz jak to ze mną jest. Wiecznie głowa w chmurach. Wiem, że to nie jest wytłumaczenie, ale trudno mi z tym walczyć. Możemy po prostu porozmawiać o czymś innym?
No, dobrze już, dobrze. No i co ci chodzi po tej głowie? O czym myślisz?
Świetne pytanie. O czym właściwie myślę? O ASP. Nie mogę sobie wybaczyć, że to wszystko tak wyszło.
No właśnie. Co tam się właściwie stało? Od tamtej pory nie miałyśmy czasu nawet dłużej pogadać. Opowiesz mi co i jak?
Nie wiem nawet, czy jest o czym gadać. Przerosło mnie tworzenie pracy dyplomowej. Wszystko zaczęło się, gdy wyszłam z szafy. Wiesz, jak to jest. Jedni reagowali lepiej, inni gorzej. Moja mama wpadła w histerię. Jacek całkiem się ode mnie odsunął. Nawet nie mam siły wymieniać, ile ciężkich rozmów musiałam przejść i jakie to było dla mnie trudne. Oczywiście teraz czuję się już dużo lepiej i cieszę się, że do tego wszystkiego doszło, ale nie do końca potrafię się po tym pozbierać. No i tak zaczęły się moje problemy z uczelnią. Nie oddałam jednej pracy, później drugiej i wiesz jak to jest. Wszystko się już rozsypało. Strasznie tego żałuję, w końcu tak niewiele brakowało mi do dyplomu. Ale już trudno, niewiele da się z tym teraz zrobić.
Strasznie mi przykro z tego powodu. Z tego co wiem, wcześniej świetnie ci szło, prawda? Jest jeszcze jakaś szansa na twój artystyczny powrót?
Marcelina jak zwykle trafiła w sedno, chociaż pewnie nawet nie była tego świadoma. To jest właśnie to kluczowe, najważniejsze pytanie. Czy jest szansa na mój artystyczny powrót? Ta kwestia chyba dręczyła mnie już od dłuższego czasu, chociaż bałam się z nią zmierzyć. Kto wie? Od kiedy wyleciałam z uczelni, mój pokój z dnia na dzień coraz szczelniej zapełnia się obrazami i mówiąc szczerze, już niedługo może zabraknąć na nie miejsca. Ale czy warto w ogóle o tym wspominać? Ile warte są rysunki osoby, która nie dała nawet rady ukończyć szkoły artystycznej? Nie mam pojęcia, czy ktoś w ogóle zechciałby na to patrzeć. Przydałoby mi się chyba jakieś obiektywne spojrzenie. Kogoś spoza uczelni, kto nie będzie patrzył na moje prace jedynie z perspektywy technicznej. Kto pomoże mi zdecydować, czy jest szansa, żeby ktokolwiek zainteresował się moją sztuką. Tego nie wiem, ale wiem co, a raczej kto mógłby mi pomóc odpowiedzieć ci na to pytanie.
Tak? Kto taki?
Ty. Nie chciałabyś może zobaczyć moich rysunków i powiedzieć mi, co o nich sądzisz? Oczywiście nie czuj się zobowiązana, nie musisz iść, ale byłoby mi bardzo miło, gdybyś zechciała na nie spojrzeć.
Oczywiście, że chcę. Właściwie nigdy nie widziałam wcześniej żadnej twojej pracy, chociaż tyle już się znamy. Obrazy są w twoim mieszkaniu?
Tak, świetnie, strasznie się cieszę. Zrobię ci jakąś kawę i powiesz mi, co o nich sądzisz. Proszę o rachunek i ruszamy w drogę. Podróż do mojego mieszkania właściwie nigdy nie jest zbyt długa. Stara kamienica na Kazimierzu, w której mieszkam, mimo kilku wad, ma jedną zasadniczą zaletę. Jest tak cudownie blisko centrum. Oczywiście życie w kamienicy trzeba lubić. Temperatura jest niższa o kilka stopni niż wszędzie indziej, wiecznie coś się psuje, a żeby wejść na pierwsze piętro, trzeba mniej więcej 200 razy usłyszeć skrzypienie schodów. Ale ja uwielbiam klimat, który ma to mieszkanie. Wysokie sufity, stare meble i niezwykłe opowieści sąsiadki z dołu sprawiają, że czuję się związana z tym miejscem jak z żadnym innym. Pierwszy raz w życiu czytałam tutaj Dostojewskiego, namalowałam swój pierwszy obraz i uczyłam się do swojego pierwszego egzaminu na ASP. Tym bardziej stresuje mnie, że będę teraz pokazywać Marcelinie moje obrazy w miejscu ich powstania. W końcu, czy może być coś bardziej osobistego?
Chodzimy?
Pyta Marcelina i wiem już, że nie ma odwrotu. Głęboki wdech i idziemy. Wchodzimy. Otwieram drzwi i puszczam przyjaciółkę przodem. Zamykam za nią i widzę, że ta stoi nieruchomo i wpatruje się w moje ściany. Faktycznie, gdy była tu ostatnio, cała przestrzeń nad meblami była pusta. Ale przez to odejście z uczelni nie mam już gdzie składować prac, więc wszystkie one uroczyście zdobią moje ściany. Widok swoją drogą musi być faktycznie niezwykły. 3 z 4 ścian są szczelnie zaklejone moimi rysunkami.
Wow, Kaja, to jest niezwykłe. Jakim cudem utrzymałaś to wszystko w tajemnicy? Nikt wcześniej tego nie widział? Ile ty tu w ogóle tego masz?
Po 20 przestałam już liczyć. Ale nie trzymaj mnie już w niepewności. Co o nich sądzisz? Marcelina zaczęła przechadzać się po pokoju i przyglądać po kolei wszystkim moim obrazom. Przysięgam, że to bardziej stresujące niż jakikolwiek egzamin.
Jak to co? Są cudowne. Naprawdę, Kaja, masz niesamowity talent. Musisz tym wyjść do ludzi. Te obrazy wyglądają jak emocje przelane na papier. A tutaj? Co to?
Marcelina urwała w pół zdania i zatrzymała się. Wpatrywała się w największy obraz wiszący tuż nad moim łóżkiem.
Kaja, co to jest?